Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigel, za szybą studia, realizujący dziś audycję Grażyna Chmurska i technik Holon Kemener. Serdecznie Państwa witamy w słoneczny paryski poniedziałek 30 marca. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dzisiaj z udziałem Anny Bernhardt, Katarzyny Zawickiej i Marka Brzezińskiego, skądinąd też autora dzisiejszej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, dzisiaj o tak zwanej Eurowiniecie, wspomnienie o złotym niedźwiedziu, którego zdążył jeszcze odebrać w lutym w Berlinie Maurice Jarre, zmarły w niedzielę wybitny twórca muzyki filmowej, potem felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, antycypujący wydarzenie tygodnia, jakim będzie w czwartek szczyt G20 w Londynie, Eurekę Piotra Rosuchowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Rozpoczyna się najważniejszy zapewne tydzień w tym roku. Nie wiadomo jeszcze, czy kulminacyjnym jego punktem będzie sobota, koniec dwudniowego szczytu NATO w Strasburgu, witającego powrót Francji do Zjednoczonego Dowództwa Paktu, czy może raczej czwartek, gdy w Londynie G20 spróbuje zreformować światowy system finansowy, czy może wreszcie środa, czyli prima aprilis. Ostatni wariant byłby mocno niesmaczny, gdyż to na czwartkowym szczycie w Londynie rozgrywa się decydująca partia. W godzinę prawdy wszyscy ostrzą noże wedle pesymistów lub próbują zestroić skrzypce wedle optymistów. Poprzedzająca szczyt gorączkowa debata nad umoralnieniem kapitalizmu przekłada się w każdym kraju na lokalne przypadki. W Stanach Zjednoczonych administracja Baracka Obamy przyparła do muru wielki przemysł samochodowy, wypychając za drzwi prezesa General Motors, Ricka Wagonera, dając Chryslerowi miesiąc na zawarcie umowy z Fiatem i grożąc w przeciwieństwie obu firmom ogłoszeniem ich upadłości. Wagoner krytykowany był od dawna za sposób zarządzania firmą, ale trzymał się kurczowo swego stołka i dawał dowody arogancji. Zakłady General Motors straciły od 2005 roku jakieś 82 miliardy dolarów, a w samym zeszłym roku blisko 31 miliardów. Dostały już od rządu 13,4 miliarda dolarów zapomogi, lecz domagają się jeszcze dalszych 16 miliardów. Rząd Obamy obiecał wsparcie na góra dwa najbliższe miesiące, pod warunkiem jeszcze bardziej drastycznej restrukturyzacji firmy. Po odrzuceniu przez Biały Dom dotychczasowego planu modernizacji i wymuszeniu dymisji Wagonera, akcje General Motors straciły na Wall Street 30% swojej wartości, pociągając w dół Dow Jonesa, który stracił w tej chwili ponad 3,3%, niewiele mniej zaś stracił FTSE w Londynie, ponad 3%, a w Mediolanie giełda spadła o 6%. We Francji nastroje gniewu i rozgoryczenia zmusiły rząd Sarkoziego do wzięcia się za to, czym najbardziej się brzydzi, czyli za reglamentowanie w dziedzinie wynagrodzeń. Ogłoszony w poniedziałek przez premiera Fillona dekret nie wykracza jednak poza granice symbolu. Zakazuje rozdawania stock options, premii i darmowych akcji kadrom kierowniczym w przedsiębiorstwach korzystających z pomocy finansowej państwa, ale tylko do końca 2010 roku. Nie dotyczy to zatem szefów innych firm i posunięcie poza tym jest doraźne. W miarę jak kryzys będzie się pogłębiał, tego rodzaju korekty wydadzą się dalece niewystarczające. Otóż OECD w swych prognozach okazuje się jeszcze bardziej fatalistyczne niż Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Podczas obrad ministrów pracy G8 w Rzymie, szef Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Angel Gurria, przepowiedział, że w krajach członkowskich produkt krajowy brutto spadnie w tym roku o średnio 4,3%, a to oznacza, że na samym tylko obszarze OECD powinno przybyć 25 milionów bezrobotnych. Rosja ma się jeszcze gorzej. Bank Światowy przepowiada jej w tym roku ostrą recesję, czyli skurczenie się PKB o 4,5%. W tymże kontekście, podczas gdy gospodarz szczytu G20, Gordon Brown, pociesza wszystkich zapewnieniami o postępach na drodze do porozumienia. Tysiące alterglobalistów, zielonych, anarchistów czy lewaków ostrzą hasła, malują transparenty i szykują widowiskowe happeningi z okazji zlotu Wielkiej Dwudziestki w Londynie. We Francji z okazji szczytu NATO Strasburg przemieniono już zaś w warowną twierdzę.
Stolica Alzacji szykuje się do oblężenia. Turystom wstęp zbroniony, ale i mieszkańcom poruszać się będzie ciężko 3 i 4 kwietnia, gdy do Strasburga zjadą przywódcy krajów NATO na szczyt upamiętniający 60. rocznicę założenia tej organizacji. Centrum miasta niedostępne, autostrady tylko dla wybrańców, urzędy, szkoły, teatry i inne placówki kulturalne zamknięte i nawet katedra powiesi kłódkę na drzwiach. Wokół miasta instalowane są już wyrzutnie pocisków, ziemia, powietrze, wałęsające się zwierzęta łapane, a okres łowiecki zawieszony na czas szczytu. Do tych wszystkich akcji i na okres spotkania, gdy przybędą tu delegacje szefów 26 państw członkowskich NATO, a także Albanii i Chorwacji, pospieszono ponad 2000 strażaków i blisko 10 tysięcy policjantów i żandarmów. Tak nadzwyczajne środki bezpieczeństwa tłumaczą się obecnością m.in. prezydenta Obamy, ale także obawą przed zapowiedzianymi przez przeciwników NATO manifestacjami. Przeciwników wyścigu zbrojeń i wojny cywilizacji, jak można przeczytać w apelach organizatorów tego spotkania, powinno się stawić około 50 tysięcy. Nie bardzo jednak wiadomo, gdzie mają się oni spotkać, gdyż organizatorzy kontrszczytu toczą nadal wojnę z prefekturą i władzami lokalnymi, które chcą odsunąć jak najdalej od centrum miasta przeciwników NATO. W centrum natomiast będzie 6 tysięcy zapowiedzianych gości, z czego 1000 z Atlantyku i blisko 3,5 tysiąca dziennikarzy. Wielu mieszkańców historycznego centrum Strasburga, nie mogąc się poruszać ani nawet otwierać okien od strony budynków, gdzie będą miało miejsce spotkanie, postanowiło po prostu wyjechać za miasto, nad czym ubolewają właściciele sklepów. Weekend przed Wielkanocą jest zazwyczaj bardzo ruchliwym dniem w handlu, co w tych trudnych czasach kryzysu jest nie do pogardzenia. W Strasburgu nie tylko kryzys, ale i oblężenie. Trudne czasy nastały dla właścicieli sklepów. Cieszą się za to dzieci, którym odwołano klasy.
Tu Paryż, Radio France International, a oto dalsze wiadomości ze świata. Tym razem trudno powiedzieć, że prezydent Sudanu po raz czwarty zagrał na nosie wspólnocie międzynarodowej. To już nie solowa wokaliza, lecz koncert symfoniczny. Po wizytach w 3 zaprzyjaźnionych krajach Omar al-Bashir, ścigany międzynarodowym nakazem aresztowania przez Trybunał w Hadze, zafundował sobie występ na szczycie arabskim w Doha, gdzie z trybuny grzmiał przeciwko swym oskarżycielom, domagając się od arabskich braci jednoznacznego odrzucenia owego dokumentu, w którym ONZ-owski Trybunał zarzuca mu zbrodnie przeciwko ludzkości w Darfurze. Najbardziej zakłopotany był sekretarz generalny tegoż ONZ-u, Ban Ki-moon, który w stolicy Kataru ścierpieć musiał obecność Bashira, aczkolwiek skorzystał też z okazji, aby zwrócić się doń o odwołanie decyzji o wydaleniu z Darfuru 13 organizacji humanitarnych. Na szczycie w Doha wystąpił także prezydent Syrii, Bashar al-Assad, który skorzystał z okazji, aby stwierdzić, że jeśli Knesset zatwierdzi skład nowego izraelskiego rządu, Benjamina Netanyahu, to Arabowie nie będą od tej chwili mieli żadnego partnera w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, jak się wyraził. W Pakistanie co najmniej 12 osób zginęło, niektóre źródła mówią o 40 aż ofiarach, w śmiałym ataku terrorystów na ośrodek szkoleniowy policji koło miasta Lahore na wschodzie kraju. Napastnicy uzbrojeni w broń maszynową i granaty przez dobre 9 godzin stawiali czoło siłom bezpieczeństwa, zanim udało się ich zneutralizować. Wśród ofiar ma być 4 terrorystów i 8 policjantów. Rannych też zostało ponad 80 osób. W Dubaju, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, padł od kuli zamachowca jeden z czołowych opozycjonistów czeczeńskich, Sulim Jamadajew, były dowódca batalionu specnazu, czyli sił specjalnych rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. 35-letni Jamadajew należał do jednego z najbardziej wpływowych klanów w Czeczenii, sprzeciwiającego się zaciekle uzurpatorskiej władzy Ruslana Kadyrowa, bandyty mianowanego przez Moskwę prezydentem. Z pięciu braci Jamadajewów zamordowanych już zostało dwóch, Sulim jest trzeci, dwóch pozostałych reżim Kadyrowa ściga listami gończymi. Agencje prasowe donoszą z Polski o rosnącym rozgoryczeniu Lecha Wałęsy, który zagroził w poniedziałek oddaniem swej Nagrody Nobla i opuszczeniem kraju, jeśli nie przestanie być publicznie oskarżany o rzekomą współpracę z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Jestem zniesmaczony i zszokowany. Walczyłem o to, by żyć w wolnym kraju, a nie w anarchii, skarżył się dziennikarzom Wałęsa, reagując na pamflet Pawła Zyzaka, 24-letniego historyka z krakowskiego oddziału IPN-u, który w swej książce stara się dowieść, i były szef Solidarności, był agentem SB i na dokładkę w młodości miał rzekomo nieślubne dziecko. Tu Paryż, RFI. W nocy z soboty na niedzielę w Los Angeles zmarł na raka 84-letni Maurice Jarre, autor muzyki do filmów, które tworzą wielką historię kinematografii, takich jak Laurence Arabi, Doktor Żywago, Zmierzch Bogów, Sztukmistrz z Lublina, Blaszany Bębenek, Szogun, Stowarzyszenie Umarłych Poetów i wielu, wielu innych. Skomponował muzykę w sumie do ponad 150 filmów. W lutym jeszcze odbierał honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Nagrodę przyznano mu za całokształt twórczości. Przypomnijmy dzisiaj tę ceremonię, a przy okazji przypomnijmy twórczość wielkiego francuskiego kompozytora. Anna Rzeczycka.
59. Międzynarodowy Festiwal Filmu w Berlinie, który zakończył się 15 lutego, po raz pierwszy w swej historii przyznał honorowego Złotego Niedźwiedzia kompozytorowi muzyki filmowej, czyli przedstawicielowi profesji pozostającej zazwyczaj w cieniu gwiazd, na drugim planie. Szczęśliwym laureatem został 84-letni Francuz Maurice Jarre, autor muzyki do przeszło 150 filmów. Szeroka publiczność nie zna jego nazwiska, zna jednak z całą pewnością muzykę, którą skomponował, poczynając od ilustracji muzycznej do słynnego filmu Davida Lina, Doktor Żywago, według powieści Borysa Pasternaka. Jarrowi zawdzięczamy także muzykę do Laurence'a z Arabii, Podróży do Indii, Stowarzyszenia Umarłych Poetów i Zmierzchu Bogów. Wszystkie jego kompozycje stały się dzisiaj klasykami muzyki filmowej, wpisując się na zawsze w akustyczną pamięć kultury światowej. Jak odróżnić dobrą muzykę filmową od złej? Dla Maurice'a Jarre'a udana ilustracja muzyczna pozwala wyrazić to, czego reżyser nie chciał lub nie mógł pokazać przy pomocy swej kamery. W drodze do Indii, na przykład, wyjaśnia Jarre, jest scena, w której bohaterka spaceruje w ogrodzie wśród onirycznych rzeźb. To, co wtedy czuje, a zwłaszcza pożądanie seksualne, łatwiej jest wyrazić przy pomocy muzyki niż obrazu. Maurice Jarre w czasie swojej długiej kariery pracował z największymi filmowcami. Davidem Linem, Luciano Viscontim, Alfredem Hitchcockiem, Elio Kazanem, Richardem Brooksem, René Clément. W 1960 roku związał się z Hollywoodem. Zaczynał 10 lat wcześniej we Francji. Po studiach na Sorbonie i w paryskim konserwatorium związał się z Théâtre National Populaire. Pracował tam u boku Jean Villara jako dyrektor muzyczny i skomponował muzykę do wielu przedstawień, m.in. do Notre-Dame de Paris w 1956 roku. Spotkanie z Cocteau i Camusem sprawiło, że zaczął interesować się muzyką filmową. Jego pierwszy film, nakręcony w 1952 roku, Hotel des Invalides, Georges Franju, przyniósł mu rozgłos w całej Francji, a później i w Europie. Światowy sukces ścieżki dźwiękowej Laurence'a z Arabii, 2 godziny muzyki, która napisana została w ciągu 10 dni, przypieczętował współpracę kompozytora z Davidem Linem. Do filmu Laurence d'Arabie Maurice Jarre otrzymał swego pierwszego Oscara. Następny wynagrodził w roku 1965 film Doktor Żywago, a trzeci w 1984 roku Drogę do Indii. Oprócz tych wyróżnień kompozytor był 6-krotnie nominowany przez Akademię Filmową, otrzymał również 4 statuetki Złotego Globu i 3 nominacje do tej nagrody. Swoją bogatą karierę postanowił zakończyć w 2001 roku, a jego ostatnim filmem, do którego napisał muzykę, było Powstanie, telewizyjny obraz na temat Holokaustu. Maurice Jarre komponował muzykę uniwersalną, ani zbyt nowatorską, ani tylko melodyjną. Muzykę, która podobała się bardzo szerokiej publiczności i która doskonale pasowała do potrzeb kina. Była mniej wyszukana od muzyki współczesnych Jarre'owi, Georgesa Aurica, Josepha Kosmy czy Maurice'a Jouberta, i zbudowana była zawsze wokół powracającego z większą lub mniejszą emfazą jednego motywu muzycznego.
Było to wspomnienie o zmarłym w ten weekend kompozytorze francuskim muzyki filmowej Maurice Jarre. Tu Paryż, Radio France International, a teraz zapraszamy na przegląd paryskiej prasy Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Dzisiejsza prasa paryska pełna jest tematów ostatnio ciągle aktualnych. Kryzys światowy, poczynania Obamy, tym razem jego europejska podróż, manifestacje na świecie, tym razem Londyn przed szczytem G20, a więc w związku z kryzysem, oraz Madryt w proteście przeciwko planowanemu złagodzeniu ustawy antyaborcyjnej w Hiszpanii. Poza tym mamy informacje o rozpoczynającym się dzisiaj w Kambodży procesie jednego z przywódców Czerwonych Kmerów oraz kilka artykułów poświęconych Rosji. W Liberation na przykład czytamy o prezydencie Miedwiediewie, który dba o swój wizerunek. W tym celu udzielił wywiadu BBC, w którym między innymi przyznał, że w Rosji mają miejsce morderstwa polityczne, których ofiarami padają szczególnie często dziennikarze. Przestępstwa te rzadko zostają wyjaśnione. Najlepszym przykładem jest zabójstwo Anny Politkowskiej. Nawet jeśli w niektórych przypadkach ukarani zostają wykonawcy zamówienia na zbrodnię, to bezkarni pozostają zleceniodawcy. Te słowa odebrane na Zachodzie jako wyraz otwartości, miałyby jednocześnie świadczyć o woli podkreślenia, kto tu rządzi. Jestem przywódcą tego kraju i jego szefem. Podział władzy opiera się na tym założeniu. Pan Putin jest premierem, ale zasadnicze decyzje podejmuje prezydent. Tak można by streścić wystąpienie Miedwiediewa. Zachód być może to przełknie. Rosjanie niekoniecznie. Tylko 12% ankietowanych uważa, że rządzi Miedwiediew, a aż 34% nie wątpi, że ster władzy spoczywa w rękach obecnego premiera, a byłego prezydenta. Tymczasem Rosja konsekwentnie stara się uchodzić za oazę sprawiedliwości w oczach tegoż Zachodu, a Moskwa przekonuje swoich obywateli, że jej władze są ładne i grzeczne. Wczoraj telewizja rosyjska pokazała pierwszy film fabularny na temat wojny gruzińsko-rosyjskiej Olympus Inferno. Jak nie trudno się domyśleć, jest to typowy film propagandowy z podziałem na dobrych i złych. Źli to oczywiście Saakaszwili i jego banda, no a dobrzy, oj, znamy to już znamy, to rosyjscy żołnierze niosący wolność na bagnetach. Wolność, której zagrażali Gruzini, bo to oni, według autorów filmu, bezsprzecznie tę wojnę zaczęli. Główni bohaterowie, czytamy w Le Figaro, z narażeniem życia przedzierają się przez bombardowane miasta, aby dowody winy Saakaszwilego dostarczyć do stolicy Osetii Południowej. Film pełen jest obrazów gruzińskich czołgów systematycznie niszczących domy oraz gruzińskich żołnierzy strzelających do cywilów. Są i kłamliwe media amerykańskie. Właściwie nie ma się czemu dziwić. Film jak film. W końcu filmów propagandowych powstaje mnóstwo w różnych krajach, nie tylko w tych mało demokratycznych. Tutaj jednak problem polega na tym, że film rosyjski zawiera ewidentne przekłamania. Na przykład media zachodnie nie przemilczały gruzińskiego ataku w nocy z 7 na 8 sierpnia. Film natomiast przemilcza rosyjską kontrofensywę, w czasie której rosyjskie oddziały dotarły daleko w głąb Gruzji. 8 miesięcy po wojnie nadal nie mamy informacji pochodzących ze źródeł niezależnych o liczbie ofiar, o bezpośrednich powodach rozpoczęcia działań wojennych, o gotowości rosyjskich oddziałów do interwencji. Unia powierzyła misję opracowania raportu w tej sprawie szwajcarskiej dyplomatce Heidi Tagliavini. Ma ona złożyć ten raport 31 lipca. Tymczasem na miejscu nadal padają strzały. Nie dalej jak wczoraj rano zabity został gruziński policjant. Ta wojna, niby zakończona, nadal wisi nad regionem jak miecz damoklejski. Wróćmy jeszcze do Libération, która sporo miejsca poświęca Barackowi Obamie, porównując jego posunięcia do posunięć przywódców europejskich. Porównanie wypada zdecydowanie na korzyść prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, twierdzi Laurent Geoffrin w artykule wstępnym, że jest on mniej ortodoksyjny. Został wybrany właśnie po to, żeby stawić czoło kryzysowi. Całą swoją energię i potencjał intelektualny wykorzystuje do tego, aby sprostać temu zadaniu, a jednocześnie jak najwyraźniej odcina się od polityki swego poprzednika. Rezultaty nie każą długo na siebie czekać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w 2009 roku wskaźniki gospodarki, która teraz opiera się na haśle Yes, we can, nowym sloganie, który już stał się legendarny, przewyższą wskaźniki gospodarki europejskiej. Rządy państw Unii Europejskiej nie tylko manifestują swój konserwatyzm, ale przede wszystkim brak jedności. Może warto by było, żeby zaczęły się poważnie zastanawiać nad konsekwencjami tej polityki, nad konsekwencjami braku spójności i braku solidarności.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mnożą się przeszkody na drodze do dalszego poszerzenia Unii Europejskiej, stwierdza dziennik Le Monde, przynosząc listę potencjalnych nowych członków Unii. Oficjalnymi kandydatami są Turcja, Chorwacja i Macedonia, a trudności na ich drodze piętrzą odpowiednio Cypr, Słowenia i Grecja. Potencjalni kandydaci to Serbia, Czarnogóra, Albania i Bośnia-Hercegowina. Kosowo też można byłoby zaliczyć do tej grupy, gdyby nie fakt, iż 5 państw Unii nie uznało jego niepodległości. Wreszcie Ukraina. 27 państw chciałoby, ale się boi. Opowiada się za przyjęciem Ukrainy do Unii, ale odmawia zaangażowania się w konkretny sposób w tej sprawie. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kluboce nad Wełtawą w Czechach wszyscy byli zgodni co do tego, że państwa bałkańskie z Chorwacją na czele są na dobrej drodze do stania się członkiem Unii. Także jak jeden mąż odmawiają podania konkretnego kalendarza procesu przyjmowania nowych członków. Wstrzymują się też przed jakąkolwiek obietnicą, która mogłaby wychylić się poza życzliwość i weszła w stadium konkretu. Problemy towarzyszące przyjmowaniu traktatu lizbońskiego, kryzys gospodarczy, który nęka każdego, a do tego trudności wewnętrzne ewentualnych kandydatów, to wszystko sprawia, że jeszcze nigdy dotąd proces poszerzania Unii nie ulegał takiemu spowolnieniu, by nie rzec wyhamowaniu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel dolała oliwy do ognia, domagając się czasu dla drużyny, przerwy po przyjęciu Chorwacji, co ma nastąpić w 2010-2011, aby Unia mogła okrzepnąć w nowych realiach będących pochodną wprowadzenia traktatu lizbońskiego. Negocjacje z Ankarą, które nigdy nie imponowały tempem, teraz wloką się żółwim krokiem, a to za sprawą niechęci, jakiej nie kryją prawica niemiecka i francuska wobec tureckiej kandydatury. Holandia, Belgia i Niemcy wahają się, przestępując z nogi na nogę przed zażądaniem od Komisji Europejskiej rozpatrzenia kandydatury Czarnogóry, co interpretowane jest jako gest natury politycznej, aczkolwiek Le Monde nie precyzuje źródeł takiego stanowiska. Dziennik uważa natomiast, że istniejący stan rzeczy to odbicie kryzysu instytucjonalnego, w jakim pogrążyła się Unia. Niemcy i Francja grożą, że bez przyjęcia traktatu lizbońskiego nie może być mowy o poszerzeniu Unii, co ma wpłynąć mobilizująco na Irlandczyków i na Czechów, by traktat ratyfikowali. Paryżsko-berliński punkt widzenia krytykowany jest przez Finlandię i państwa bałtyckie, które są zdania, że Unia powinna otworzyć swoje wrota przed kolejną grupą państw europejskich. Sprawę komplikuje kryzys gospodarczy. W czasie recesji niepopularne są hasła o tym, do czego powinna Europa dążyć, szczególnie w państwach, z kieszeni których najwięcej płynie do unijnego budżetu. Przywódcy europejscy i Komisja Europejska pozytywnie ocenili bilans przyjęcia nowych członków do Unii. Niemniej w Niemczech i w innych krajach może wzrastać liczba eurosceptyków, jeśli Unia nie przestanie przyjmować państw nie najbogatszych i mniej stabilnych politycznie i gospodarczo. Takiemu postawieniu sprawy sprzeciwia się komisarz Olli Rehn, który przestrzega przed robieniem z poszerzenia Unii kozła ofiarnego, odpowiedzialnego za kryzys. Jego zdaniem apele Serbii o pomoc powinny raczej zmobilizować Unię, a nie powodować zrywanie mostów z Belgradem. Jednak zanim proces poszerzenia Unii będzie kontynuowany, zainteresowane kraje powinny rozwiązać konflikty i spory dwustronne, aby za wszelką cenę, jak powiedział Javier Solana, uniknąć dolania oliwy nacjonalizmu do ognia kryzysu. Chorwacja musi rozwiązać sprawy sporu o wody terytorialne ze Słowenią. Bośnia-Hercegowina musi rozsupłać węzeł swoich konfliktów etnicznych. Serbia zacząć rzeczywiście współpracować w tropieniu i ściganiu zbrodniarzy wojennych, a Macedonia rozwiać wątpliwości Greków co do nazwy swojego państwa. Sytuacja w tej chwili jest taka, że nawet bardzo liberalni w odniesieniu do poszerzenia Unii Brytyjczycy domagają się od potencjalnych kandydatów przestrzegania warunków narzuconych przez Unię Europejską.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Ministrowie transportu z 27 krajów debatują w Brukseli nad wprowadzeniem eurowiniety. O tym podatku ekologicznym, który ma być nałożony na ciężarówki poruszające się po europejskich drogach, mowa była już niejednokrotnie w Brukseli i Strasburgu. 11 marca Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt nowej dyrektywy w sprawie tak zwanych eurowiniet, które umożliwią państwom członkowskim pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe. Teraz decyzje podejmują ministrowie transportu. Czy w czasach kryzysu, który tak dotknął przemysł motoryzacyjny, podobna inicjatywa ma szansę powodzenia? Można sobie zadać pytanie. Michel Dupromel, wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji na rzecz Transportu i Środowiska, jest dobrej myśli.
Nie, projekt nie jest pogrzebany, gdyż rządy z jednej strony muszą odpowiedzieć na pytanie, jak się uporać z kosztami zanieczyszczenia środowiska, kosztami korków i zatorów, a z drugiej strony respektować ograniczenia budżetowe, więc reorganizacja transportu wydaje się być dobrym rozwiązaniem.
Michel Dupremel wierzy, że eurowiniety zostaną wprowadzone w życie. Niektóre państwa już podjęły podobną inicjatywę, by pokryć koszty infrastruktury drogowej i przemyśleć na nowo zasady transportu. Przykładem jest Szwajcaria, która dzięki temu podatkowi zreorganizowała swój system transportu drogowego. Jest więc duża szansa, że tą drogą pójdą też inne państwa, nie blokując, ale reorganizując transport tak, aby stał się bardziej wydajny i efektywny. Jak jednak do tej nowej, dodatkowej opłaty przekonać przewoźników, którzy nie są chętni do sięgania do kieszeni?
Prowadzimy rozmowy z Federacją Transportu Drogowego. To nie ona powinna ponosić koszty, ale zleceniodawcy. To oni mają możliwość wyboru między środkami transportu i to oni będą przewalać szale. W Szwajcarii ilość towarów przewożonych ciężarówkami zwiększyła się o 50%, a jednocześnie jest o 30-40% mniejszy ruch na drogach, co oznacza, że wszystkim się to opłaciło zarówno finansowo, jak ze względu także na środowisko naturalne.
I jak wprowadzenie eurowiniety będzie wyglądało w praktyce? Co to zmieni?
W praktyce będzie to wyglądało następująco. Zleceniodawca, wiedząc, że musi uiścić opłatę na przykład za 40 ton, a ma tylko ładunek na 2-3 tony, będzie się musiał rozejrzeć za dodatkowym towarem, by rozłożyć koszty. W ten sposób faworyzuje się wypełnianie pojazdów, które obecnie są zazwyczaj załadowane tylko w 1/3. Będą więc jeździły prawie pełne po brzegi. A opłata rozłoży się na cały załadunek i wcale nie będzie taka wysoka, jak to się dzisiaj mówi.
Coraz popularniejszy w Europie jest pomysł, by bardziej ekologicznie korzystać z samochodów osobowych. Polega to na tym, że ludzie jadący w tym samym kierunku umawiają się, kto bierze samochód. Podobny system proponowany jest również w transporcie towarów. Przewoźnik będzie miał interes, by zapełnić tirę, zmniejszając koszty opłat. Transport drogowy musi przyjąć pewne zasady bardziej respektujące środowisko naturalne. Samochody ciężarowe pokonują tylko 7% tras europejskich liczonych w kilometrach, ale za to są odpowiedzialne za zanieczyszczenie atmosfery w 23%. Wprowadzenie opłat za eurowinietę oznaczać więc będzie w praktyce mniejsze zużycie energii, mniejszą ilość spalonego paliwa, czyli mniejsze zanieczyszczenie środowiska i mniejszy hałas, nie mówiąc już o konsekwencjach w natężeniu ruchu. Bodziec finansowy jest często skutecznym batem. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny Piotr Łoński.
Jeśli istnieje grupa ludzi, którzy nie mają wątpliwości, że gospodarka światowa przeżywa kryzys, to na pewno składają się na nią przywódcy państw G20, którzy spotkają się w najbliższy czwartek w Londynie, by omówić i zharmonizować podejmowane środki zaradcze. Są to przywódcy krajów reprezentujących 90% światowej gospodarki, więc siłą rzeczy ich decyzje lub ich niezdecydowanie będą miały dla niej konsekwencje. Na kilka dni przed szczytem większość obserwatorów uważa, że istnieje poważna różnica koncepcji działań antykryzysowych między USA a Europą kontynentalną, że uczestniczące w nim wielkie kraje wschodzące cechuje pewna nieufność wobec największych potęg, że Japonia wniesie sporą dozę sceptycyzmu ze względu na własne negatywne doświadczenia polityki antykryzysowej i że Rosja, reprezentowana przez Miedwiediewa, będzie starała się afirmować swą pozycję na wyrost. Do G20 należą kraje G7, czyli USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Japonia, 12 krajów wschodzących: Argentyna, Australia, Arabia Saudyjska, Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Rosja, Republika Południowej Afryki i Turcja. 20 członkiem jest Unia Europejska, reprezentowana w Londynie przez Czechy. A w pracach uczestniczą także władze Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Ponadto brytyjscy gospodarze zaprosili tym razem Hiszpanię i niektóre instytucje międzynarodowe. Główne tematy to polityka ożywienia gospodarczego, przywrócenie płynności obrotu kredytowego, zapobieżenie tendencjom protekcjonistycznym i środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu na kraje wschodzące i rozwijające się. Do tego dodać należy kwestie większej regulacji systemu finansowego, w tym zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa finansowego banków i tzw. rajów podatkowych. Londyński szczyt będzie też pierwszym międzynarodowym wystąpieniem Baracka Obamy i swojego rodzaju testem jego umiejętności dyplomatycznych. Bo choć formalnie wszyscy zaprzeczają, jakoby między USA i Europą istniał spór co do wyboru właściwej odpowiedzi na kryzys, obserwatorzy widzą go jak na dłoni. Obama, który dopiero co ogłosił kolosalny plan ożywienia gospodarczego, zadłużając państwo na dodatkowych bez mała 800 miliardów dolarów, pragnie przekonać partnerów do podobnych działań. Europejczycy zaś uważają, że zrobili pod tym względem co należało, a deficyty budżetowe są i bez tego zbyt wielkie. W opinii europejskich polityków priorytet ma system bankowy i trzeba poczekać na skutki działań, które były wdrażane od jesieni dla jego ustabilizowania. Zaznaczmy, że według niektórych ekonomistów europejskich, szczególnie francuskich, to nie wystarczy, czego dowodem miała być względna nieskuteczność polityki monetarnej Centralnego Banku Europejskiego. Mimo drastycznego obniżenia stopy procentowej, obieg pieniądza jest nadal zbyt leniwy. Uprzedzając spory, doradca Obamy, Michael Forman, oświadczył, że ani prezydent, ani nikt inny nie wybiera się do Londynu po to, by żądać od partnerów większych wydatków na plany antykryzysowe. Chodzi jedynie o jednoznaczne stwierdzenie przez wszystkich uczestników, że dokona się wszelkich wysiłków dla przywrócenia wzrostu gospodarczego na świecie, dodał Forman. Europejczycy skupili się za to na sprawie regulacji systemu finansowego. José Manuel Barroso oświadczył nawet, że, cytuję, nie ma przeciwieństwa między ożywieniem gospodarczym a zwiększeniem regulacji. Potrzebujemy obu. Nie ma konfliktu między nami i administracją amerykańską. Dla obu stron regulacja rynków finansowych jest centralną kwestią szczytu, dodał ze swej strony rzecznik pani Merkel. Eksperci europejscy przygotowują na szczyt propozycje dotyczące ostrzejszego nadzoru nad funduszami spekulacyjnymi i inwestycjami kapitałowymi, reguł wynagrodzeń w sektorze finansowym, nadzoru nad agencjami notowań, nad międzynarodową działalnością towarzystw ubezpieczeniowych oraz banków w Unii Europejskiej. Prócz tego należy spodziewać się na szczycie deklaracji dotyczącej rajów podatkowych, które powinny zwiększyć przejrzystość finansową i przyjąć stosowne normy międzynarodowe.
La radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Kość obojczyka złamana w czterech miejscach, stalowa płytka długości 13 cm i 12 śrub mają ją utrzymać w równej pozycji przez okres, gdy będzie się zrastała. Jak długo? Prawy obojczyk Lance Armstronga złamał się jak suchy patyk, czyli siedmiokrotny zwycięzca Tour de France ma szansę na powrót na trasy kolarskich wyścigów? Ci, którzy znają go osobiście i ci, którzy wierzą w jego umiejętności, śledząc karierę kolarza z Teksasu przez ostatnie kilkanaście lat, są o tym przekonani. Nie będzie to łatwy powrót, ale los nieraz już stawiał na drodze Armstronga przeszkody, które innych by złamały. On dawał im radę. Największa z nich to choroba nowotworowa, o walce z którą Armstrong pisze w jednej ze swoich książek Mój powrót do życia, nie tylko o kolarstwie. To przejmująca lektura. Od chwili, gdy budząc się rano, zorientował się w sytuacji poprzez diagnozę lekarzy, upiorną walkę w czasie chemioterapii po wyleczenie. Lekarze dawali mu już 3 miesiące życia, prosząc jego przyjaciół, by przychodzili się z nim pożegnać, a jednak dał radę pokonać bezlitosną chorobę mimo jej zaawansowanego stadium, mimo przerzutów do płuc i do mózgu. I mimo, że życie nie uchroniło go w tym ciężkim czasie przed ludzką podłością. Oto francuska grupa Cofidis na wieść o jego chorobie w bezpardonowy sposób pożegnała się z Teksańczykiem. Nike, jeden z jego sponsorów, zapewnił Armstronga, że go nie zawiedzie i rzeczywiście nigdy go nie opuścił. Podobnie było z innymi firmami, z Oakley, z Giro, ale nie z francuskim Cofidisem, dla którego liczyły się pieniądze i tylko pieniądze, a nie człowiek. Kolarz był dla tej firmy tylko maszynką do zdobywania swoimi mięśniami pieniędzy. Jeśli zachorował, stawał się bezużyteczny. Trzeba było tę maszynkę wymienić na nową, a starą się nie zajmować, tylko wyrzucić na złom. Owszem, przedstawiciel Cofidisu odwiedził Armstronga w szpitalu, deklarując, że wszyscy go kochają i że zajmą się nim. Po wyjściu z sali, w której leżał Armstrong i w której zostawił mu butelkę Bordeaux wartą $500,000, przedstawiciel Cofidisu oświadczył przyjacielowi kolarza, że w związku z chorobą Armstronga jego kontrakt musi być anulowany. Padły przy tym słowa, które każą się w szerszej perspektywie przyjrzeć całej tej sprawie, rozbuchanemu dzikiemu kapitalizmowi amerykańskiemu w jego ohydnej liberalnej formie i opiekuńczo-humanitarnemu stosunkowi człowieka do człowieka we francuskiej wersji. Przedstawiciel Cofidisu oświadczył, że Francuzi myślą inaczej, bo to jest Europa i nie widzą powodów, dla których ktoś ma otrzymywać pieniądze, skoro nie pracuje. Przy tym wszystkim nie chodziło o samo wycofanie się z kontraktu, do czego firma miała prawo, ale to, że bez względu na okoliczności, Armstrong brał wtedy chemioterapię i był cieniem człowieka, francuska grupa zdecydowała się na załatwienie tej sprawy. To był cios poniżej pasa. Armstrong wspomina, że to, co bolało, to podwójna gra Cofidisu, który publicznie zobowiązywał się do pomocy, za co miał dobrą prasę, ale za zamkniętymi drzwiami szukał sposobów, by zerwać kontrakt i pozbyć się go. Armstrong wspomina, że postępowanie Cofidisu uznał za wotum nieufności do swojej osoby. Było to przesłanie, które go zatrwożyło, gdyż wynikało z niego, że dla Cofidisu Armstrong jest już martwy. Można sobie wyobrazić minę szefu francuskiej grupy, gdy Lance Armstrong nie tylko wygrał z rakiem, nie tylko wrócił na rower, ale jeszcze wygrał Tour de France. W sumie 7 razy stawał na najwyższym podium na polach elizejskich. To rekord absolutny. Chociaż francuscy komentatorzy i kibice odmawiają prawa do tytułu kolarza wszechczasu, twierdząc, że inni jak Merckx czy Anquetil bardziej na to zasługują, gdyż wygrywali w różnych wyścigach. Armstrong startował tylko w wielkiej pętli. Na pewno jest mistrzem. Po 3 latach rozbratu z kolarstwem zawodowym Lance Armstrong ogłosił swój powrót. I to w jakim stylu? Po raz pierwszy miał wystartować w Giro d'Italia. Nie krył, że chciałby po raz 8 wygrać Tour de France. Jedni powitali to ze zdumieniem i radością, inni z sarkazmem i z niechęcią. Już same powroty w sporcie bywają przedsięwzięciem bardzo trudnym dla zawodnika. Sensacją jest zapowiedź powrotu na skoczni narciarski Fina Janne Ahonena. Przed kilkoma dniami świat sportowy dowiedział się, że na korty wraca Belgijka Klim Clijsters. Ahonen to pan w starszym wieku jak na skoczka. Clijsters to młoda tenisistka. Armstrong wrócił na kolarskie trasy w wieku 37 lat. Do tego wszystkiego wiadomo, że nie wraca w roli lidera. Pozycja tego drugiego jest nie tylko dla mistrza skomplikowana psychologicznie, ale co więcej może doprowadzić do rozłamów w ekipie na 2 grupy. Tę, która popiera lidera, a jest nim Hiszpan Alberto Contador, i tę, która będzie trzymała stronę Armstronga, gdyż jego sukcesy, jego wiedza i doświadczenie mogą zrekompensować talent i młodość lidera. A wiadomo, że w wyścigach wieloetapowych, takich jak Giro d'Italia czy Tour de France, pojedynczy kolarz, nawet najwspanialszy, niczego wielkiego nie wygra. Musi mieć za sobą monolit zespołu starannie dobranego, w skład którego wchodzą specjaliści od czasówek, sprinterzy, górale i kolarze przeznaczeni do czarnej roboty. Pierwsze wyścigi, włącznie z klasykiem Mediolan Sanremo, nie były dla Armstronga zbyt obiecujące, ale to dopiero początek przygotowań. A ten kolarz z Teksasu miał zawsze dopracowany w perfekcyjny sposób, co zresztą doprowadzało do histerii francuskich komentatorów niechętnych Armstrongowi, bo ich zdaniem tym właśnie zabijał ducha kolarskiej walki. Na trasie wieloetapowego wyścigu Castilla i León Armstrong i Contador mieli pojechać po raz pierwszy obok siebie ramię w ramię w barwach tej samej ekipy Astany. Przygoda skończyła się 20 km przed metą pierwszego etapu. Niegroźnie wyglądająca kraksa na łące na zakręcie siedzi Armstrong, krzywi się, trzyma za prawy obojczyk. Contador, który nie przypada za Teksańczykiem, czemu trudno się dziwić, bo to hiszpański wilczek o długich zębach chce rządzić w tym stadzie i na powrót z emerytury starego basiora seniora patrzy krzywym okiem, ograniczył się do wyrażenia żalu, że on i Armstrong nie będą mieli okazji się poznać bliżej i pojechać obok siebie przed wielkimi wyścigami. Armstrong zapewnia, że będzie gotów do startu w Giro d'Italia, pierwszego w jego karierze. I nawet jeśli Giro nie będzie dla niego udane, to zapewnia, że zdobyte tam doświadczenia przydadzą mu się w lipcu, gdy będzie się starał sięgnąć po raz 8 po koronę Tour de France. Johan Brunel, szef Astany, uważa, że jak Armstrong się zaweźmie, to swojego dopnie. Chirurg operujący kolarza w Austin tylko pokiwał głową po wyjściu z sali operacyjnej. Zabieg był trudniejszy, niż się to wydawało. Zamiast 1,5 godziny trwał 3. Teraz Armstronga czeka 2 miesiące z przerwy i rehabilitacji, a Giro zaczyna się na początku maja. W tydzień po operacji Armstrong siadł na rower treningowy. Zamiast drogi Kastylii przemierzać będzie setki kilometrów w samotnej walce ze słabością na rowerku stojącym w jego sali treningowej. Hart ducha, godny podziwu. Ciekawe, czy jak wystartuje w Tour de France 2009, to kibice francuscy znów będą na niego pluli, gdy będzie zwyciężał. Czy może zacierali ręce, że to wielki Armstrong jest rzucony na kolana.
RFI, la radio du monde. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja pierwsza, Albert Cohen, Belle du Seigneur. Cohen urodził się na wyspie Korfu, w żydowskiej rodzinie na poły greckiego, na poły weneckiego pochodzenia. Miał zaledwie 5 lat, gdy uchodząc przed biedą i pogromami, rodzice zdecydowali się w 1900 roku osiedlić we Francji. Kiedy w Marsylii Albert zaczął chodzić do szkoły, natychmiast urzekł go język francuski, jakże odmienny od języka ojczystego. Koledzy pokpiwali sobie z niego.
Toi, lui disent-ils, tu es étranger. Tu ne pourras jamais écrire le français comme nous.
Przyjął to jako wyzwanie i postanowił, że wytęży wszystkie siły, aby mu sprostać. Jako 17-latek dla podreperowania zdrowia został wysłany przez rodziców do uzdrowiska w Szwajcarii. Poznał tam pewną mieszkankę Genewy, w której się zakochał. Została później jego pierwszą żoną. Albert wstąpił do służby dyplomatycznej, lecz rychło dał się poznać jako wybitny pisarz. Jeszcze przed II wojną światową wydaje pierwsze powieści Solal i Mąż Klu. Jednakże najważniejsze swe dzieła stworzył Cohen dopiero po 50. Pisał dużo, z wielką dbałością o perfekcję, ale niewiele opublikował. Niespełna 10 pozycji, których treść koncentruje się wokół dwóch tematów. Pierwszy wątek skupia się na fascynującej, barwnej postaci Solala. Drugi jest w większym stopniu autobiograficzny. Wielbicielki Cohena chciały widzieć w autorze jego bohatera, uwodzicielskiego Solala, ale on sam odżegnywał się od takiego podobieństwa.
Je ne suis pas plus Solal que Stendhal n'était Julien Sorel.
Mówił. Albert Cohen uważał bowiem, że miłość taka, jaką opisuje większość powieściopisarzy, jest fałszem. Należy do świata naiwnej mistyfikacji. Dlatego też na 1000 stronach powieści Belle du Seigneur odmalowuje klęskę miłosnej pasji. Tytuł powieści sygnalizuje niezwykłą urodę Ariadny i jej całkowite poddanie się uczuciu. Jesteś piękna, mówi Solal przy spotkaniu, ona zaś odpowiada: Je suis la belle du Seigneur, jestem oblubienicą Pana. Bohaterka powieści, Ariadna Doble, pochodzi z rodziny należącej do genewskiej elity intelektualnej. Wyszła za mąż bez miłości za Adriana Dem, który jest urzędnikiem Ligi Narodów, gdzie Solal zajmuje wysokie stanowisko. Tam też poznaje i uwodzi piękną Ariadnę. Zdradzony mąż usiłuje popełnić samobójstwo. Kochankowie tymczasem uciekają, ale ich miłość skazana jest na klęskę. Według Alberta Cohena we współczesnej obyczajowości Zachodu jedynie przeszkody i rozłąka cementują miłość i zapewniają jej trwanie. W jaki sposób przeszkody mogą podsycać uczucie? O tym mówi fragment, którego dzisiaj wysłuchamy. Scena rozgrywa się w domu nad morzem. Opętany zazdrością, Solal próbuje ożywić swoją zamierającą miłość. Zarzuca Ariadnę pytaniami i zmusza ją wreszcie do przyznania się, że ma kochanka.
Dis son nom, vite.
Dietzsche.
Quelle nationalité?
Allemand.
C'est bien ma chance. Son prénom?
Serge.
Pourquoi, puisqu'il est allemand?
Sa mère était russe.
Tu es au courant de tout, je vois. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
Tu le défends déjà?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi, on dit vous?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Dietzsche. Merci. Je vais t'expliquer, ma chérie. Pour toi, c'est le chef d'orchestre. Pour moi, qui ne connais pas ce monsieur Serge, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
W dzisiejszej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Albertem Cohenem i bohaterami jego powieści Belle du Seigneur. Następnym razem, analizując fragmenty dialogu, poznamy formy pytań o informacje i sposób ustalania danych osobowych.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Mmh.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Albertem Cohenem i bohaterami jego powieści Belle du Seigneur, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Dręczony zazdrością Solal zasypuje Ariadnę obsesowymi pytaniami o jej kochanka.
Dis son nom, vite.
Ditch.
Quelle nationalité?
Allemand.
C'est bien ma chance. Son prénom?
Serge.
Pourquoi? Puisqu'il est allemand.
Sa mère était russe.
Tu es au courant de tout, je vois. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
Tu le défends déjà.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi, on dit vous.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Ditch. Merci. Je vais t'expliquer, ma chérie. Pour toi, c'est le chef d'orchestre. Pour moi, qui ne connais pas ce monsieur Serge, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog? Powtórzmy jego najważniejsze elementy.
Quelle est la nationalité de Ditch?
Jakiej narodowości jest Ditch?
Il est allemand.
Jak ma na imię?
Quel est son prénom?
Serge.
La mère de Ditch est de quelle nationalité?
Elle est russe.
Quelle est la profession de Ditch?
Jaki jest zawód Ditcha?
Il est chef d'orchestre.
Qui était Einstein?
Kim był Einstein?
Un célèbre physicien.
Qui était Freud?
Kim był Freud?
Un célèbre psychanalyste.
Analizując fragmenty dialogu, poznamy teraz formy pytań o informacje, sposób ustalania danych osobowych oraz przedstawiania kogoś. Solal jest typowym zazdrosnym mężczyzną, dla którego każde słowo ma wielkie znaczenie. Kiedy wypytuje Ariadnę o jej kochanka, posługuje się krótkimi równoważnikami zdań, bez orzeczenia. Jego pytania są napastliwe.
Son nom? Quelle nationalité? Son prénom?
W sytuacjach mniej konfliktowych można stawiać pytania z użyciem zaimków pytajnych lub czasowników être czy s'appeler. Ewentualnie z inwersją podmiotu.
Quel est son nom? Comment s'appelle-t-il? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle comment? De quelle nationalité est-il? Quelle est sa nationalité? Il est de quel pays? Il vient d'où?
Tak samo można formułować pytania, gdy chcemy poznać czyjeś imię.
Son prénom?
Serge.
Serge jest francuską formą rosyjskiego imienia Sergei. Solal dodaje więc.
Pourquoi, puisqu'il est allemand?
Ariadna odpowiada.
Sa mère était russe.
Pytając o zawód, Solal używa języka potocznego.
Qu'est-ce qu'il fait?
Na ogół tak oto stawiamy pytanie o zawód.
Quel est son métier? Quelle est sa profession?
Zazdrosny Solal upatruje w słowach Ariadny potwierdzenia jej zdrady. W pewnej chwili na przykład, zwracając się do niego, Ariadna nie mówi tu, lecz vous.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi on dit vous.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Ditch.
Po francusku zwracamy się do rozmówcy w drugiej osobie liczby pojedynczej. Tu. bądź liczby mnogiej, vous. Dla uproszczenia można powiedzieć, że vous stosujemy w sytuacjach oficjalnych wobec urzędników lub osób nieznajomych, a także dla wyrażenia szacunku.
Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie.
Natomiast w relacjach prywatnych, przyjacielskich, rodzinnych i intymnych zwracamy się do drugiej osoby per ty, tu.
Tu vas bien, Fredo?
Solal zauważył również, iż Ariadna, mówiąc, że Dish jest dyrygentem, wyraziła się le chef d'orchestre, a nie un chef d'orchestre.
Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
W języku francuskim używa się zasadniczo rodzajnika un lub une, gdy chodzi o nazwę w pojęciu ogólnym, o określenie pewnej kategorii osób lub przedmiotów. Un chef d'orchestre oznacza więc jakiegoś dyrygenta, jednego z wielu należących do kategorii dyrygent. Rodzajnik le lub la wskazuje konkretną osobę bądź rzecz posiadającą jakąś określoną cechę.
Ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
Solal chce zaakcentować różnicę pomiędzy pewnym nieznanym dyrygentem i sławnymi osobistościami. Rodzajnik le wyraża tu podziw dla kogoś wyjątkowego. Usłyszeliśmy dialog, w którym sposób formułowania pytań jest manifestacją zazdrości. Proszę zwrócić uwagę, że gdy w grę wchodzi uniesienie rozmówcy, zdania są krótkie i zwięzłe, a często tylko równoważniki zdań pomijające orzeczenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
RFI, la radio du monde.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.